pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w tej audycji, którą w sposób trochę naturalny jako benedyktynka, misjonarka chciałabym nakierować i zaprosić czcigodnych słuchaczy, drogich odbiorców do przejścia pewną taką malutką ścieżką, która wyrasta, wynika z reguły świętego Benedykta. To jest reguła i to jest duchowość spisana, o czym za chwilkę wspomnę, przez świętego Benedykta i wyznaczona w czasach bardzo zbliżonych do naszych, bo też kiedy w Europie trwał wielki kryzys, kiedy dotychczasowy świat Imperium Romanum runął w gruzach, wyrasta święty Benedykt ze swoim przesłaniem, ze swoją myślą, a przede wszystkim ze swoim oddaniem Bogu. I warto zauważyć, że minęło już grubo ponad 15 wieków, a jego droga się sprawdziła i sprawdza nadal. I dziś w kontekście społecznym, politycznym, w różnych doświadczeniach osobistych, życiowych, zawodowych, które mamy, właśnie ta droga może być wydobyta ponownie dla nas, ludzi XXI wieku, bo nie straciła nic ze swojej aktualności, a proste wskazania, które święty zakonodawca i patron Europy, bo przypomnijmy, że święty Benedykt jest patronem Europy, wydają się być szczególnie aktualne na dziś, dla każdego z nas, nie tylko dla ludzi w habitach, którzy mieszkają w klasztorach, ale właśnie dla małżonków, dla rodzin, dla ludzi zarządzających firmami, dla różnego rodzaju grup zawodowych. Ta droga jest sprawdzona, jest praktyczna i warto sięgnąć po małe wskazówki, które święty Benedykt w swojej regule zaproponował dla nas wszystkich. I dzisiaj chciałabym u progu praktycznie Wielkiego Postu, bo już niebawem, choć dzisiaj trwa karnawał i na pewno w niejednym domu pieką się pączki bądź chruściki, faworki, to jednak powoli będziemy się zbliżać do wielkiego czasu, który jest wyznaczony w Kościele, a właściwie zaproponowany w Kościele i z którego możemy równie w sposób bardzo hojny zaczerpnąć. Wszystko zależy tylko od kondycji naszego serca. Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy chcą czerpać w sposób hojny ze skarbca, który Kościół przygotowuje, chociażby w takim czasie jak Wielki Post. I tu znów odniosę się do świętego Benedykta. Zapisał w swojej regule takie ciekawe sformułowanie. Dobrze by było wprawdzie, by mnisi, chrześcijanie żyli w każdym czasie tak, jak należy żyć w Wielkim Poście. Ale tylko nieliczni mają taką cnotę, nieliczni mają takie uwarunkowanie, dlatego w tym czasie, który się zbliża do nas wielkimi krokami, przynajmniej wtedy się postarajmy. Zatem skoro święty Benedykt w 49 rozdziale swojej reguły mówi o tym, że każdy z nas powinien żyć każdego dnia jak w Wielkim Poście, to właśnie chcemy się nad tym pochylić, czy rzeczywiście chodziłoby tylko i wyłącznie o to, żeby się jakoś wielce umartwiać, albo na przykład, żeby się, nie wiem, biczować lub robić jakieś inne trudne rzeczy, które niejednokrotnie w stereotypie nam się przypominają, jakoś tak kojarzą z takim czasem, czy może chodzi o coś innego, skoro miałaby to być droga na co dzień dla każdego z nas. I dlatego chciałabym zapytać, zaprosić w dzisiejszej refleksji, czy rzeczywiście Wielki Post to jest jakiś trochę teatr, który czasami odgrywamy, czy może być to sztuka życia. I tą drogą pójdźmy dzisiaj, żeby zobaczyć, że rzeczywiście cała tradycja benedyktyńska, a wśród niej również postać świętej Hildegardy z Bingen, o której wielokrotnie na antenie waszego radia jest mowa, jest to droga do podjęcia i droga, która może stać się stylem życia, sztuką życia, w której odnajdziemy też swoisty smak, gdzie nie będzie miejsca na odgrywanie roli, odgrywanie ról lub tylko i wyłącznie wykazywanie się z jakichś postanowień ściśle wykonywanych przez 40 dni i 40 nocy Wielkiego Postu, a potem wrzucenie na luz, jak mówią to niektórzy dość kolokwialnie, ale właśnie, czy jest we mnie pewna predyspozycja, czy jest we mnie potrzeba, czy jest we mnie pragnienie, aby taką drogą pójść, która będzie stanowiła swoistą sztukę o świetnym smaku i da się nią żyć całe życie. Kim był święty Benedykt, bo chwilka przypomnienia jest warta, choć już o nim wzmiankowałam parę zdań wcześniej. Tak tylko dla przypomnienia i może chociażby też dlatego, że zbliżamy się za chwilkę do jego wspomnienia liturgicznego 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, będzie to przypomnienie o jego śmierci, niezwykłej zresztą, bo umiera na Monte Cassino w klasztorze, któremu dał początek. Umiera po przyjęciu komunii świętej, otoczony modlitwą swych braci. My do tej uroczystości w klasztorach benedyktyńskich przygotowujemy się specjalną modlitwą, tak zwanej septenny, siedmiu wtorków poprzedzających to wydarzenie liturgiczne. Dla nas jest to ważny czas, więc za chwilę zaczynamy. To święty Benedykt, który przychodzi na świat około 480 roku w Nursi, w miejscu, które jeszcze niedawno zostało dotknięte trzęsieniem ziemi, ale dziś bazylika dedykowana świętemu patronowi Europy jest już otwarta, z czego się bardzo cieszymy, i umiera w 547 roku pochowany na Monte Cassino. Niezwykła postać, osoba, która miała wielkie możliwości, wielkie perspektywy, wysłana na studia rzymskie, tam miał nauczyć się sztuki prawnej, sztuki retorycznej, szeroki horyzont myślowy mógł się przed nim roztoczyć, ale jednak Benedykt, zważywszy na słabą jakość życia zarówno studentów, jak i grona akademickiego i w ogóle zepsucie moralne w mieście, wybiera drogę pójścia na samotność i tak daje początek znanej nam zasadzie poszukiwania Boga, życia w samotności, miejscowości Subiaco, niedaleko w sumie Rzymu, a następnie rozpoznany przez miejscowych ludzi po długim czasie tej modlitwy samotnej przybywa na Monte Cassino, zakładając wcześniej 12 klasztorów, w których bracia zaczynali formować swoje życie według wskazań, jakie im określił, a określił je ostatecznie w regule świętego Benedykta, którą zredagował na Monte Cassino ze swoim wielkim doświadczeniem życiowym około 536 roku, i my tą regułą niezmiennie żyjemy po dzień dzisiejszy. I tak jak wspomniałam, jego zalecenia, jego propozycje nie są tylko dla ludzi w habitach, nie są tylko dla ludzi żyjących w klasztorze, ale są bardzo praktycznymi wskazaniami, jak żyć, by być człowiekiem szczęśliwym, jak żyć, by być człowiekiem spełnionym, jak żyć, żeby być człowiekiem Bożym i mając pokój serca, żeby tak przemierzać drogę swojego życia. I druga postać, o której warto w tym kontekście wspomnieć, to rodzona siostra świętego Benedykta. Niektórzy badacze twierdzą, że była to bliźniacza siostra. Umiera około 542 roku również w pobliżu Monte Cassino, bo klasztor, któremu dała początek pod kierownictwem duchowym swojego brata, znajdował się nieopodal klasztoru na Monte Cassino. Korzystała z jego porad duchowych. Ciekawe historie o tym rodzeństwie można przeczytać w drugiej księdze dialogów świętego Grzegorza. Postać niezwykła, dająca początek życiu benedyktyńskiemu, żeńskiemu na terenie Europy Zachodniej. Również pokolenia, kolejne pokolenia sióstr benedyktynek, mniszek kamedułek właśnie od niej czerpią wiele inspiracji. Dlatego to święte rodzeństwo wskazuje nam drogę do naszej wędrówki. I również do nich dołącza postać świętej Hildegardy z Bingen, kobiety, można by powiedzieć, jeszcze ze średniowiecza, ale z niezwykłym duchem, niezwykłym zamysłem, intuicją wykraczającą grubo ponad ten okres. Właściwie można by wręcz powiedzieć, że kobieta renesansu. Te trzy postaci łącznie dają nam wskazanie, jak przeżywać życie, żeby było życiem szczęśliwym, żeby było życiem spełnionym. Dewizą benedyktyńskiego klasztoru jest słowo pax, czyli łacińskie słowo pokój. Słowo, za którym też bardzo tęsknimy, zresztą nie samo słowa, ale rzeczywistość, której bardzo potrzebujemy, a dziś szczególnie, kiedy myślę, że w niejednym z nas rodzi się wyższe poczucie lęku, rodzą się różnego rodzaju obawy, przekłada się to na konkretne nasze zachowania, postawy, jesteśmy może niejednokrotnie bardziej zachowawczy, zapobiegliwi, troszczymy się, przygotowujemy różnego rodzaju akcesoria na wszelki wypadek, myślimy, jak się zabezpieczyć. Natomiast Benedykt, cała rodzina benedyktyńska daje za podstawę słowo pax, pokój. Zachować go w każdej sytuacji życia. Nie jest to zadanie łatwe, ale jest to zadanie możliwe do zrobienia pod pewnymi warunkami, o czym mam nadzieję, że będziemy mogli sobie jeszcze powiedzieć. Zakon benedyktyński jest też znany z drugiego sformułowania ora et labora, czyli módl się i pracuj. To już nas nakierowuje, o tym też za chwilkę wspomnę, żeby w naszym życiu była równowaga i żeby pierwszeństwo w życiu było dawane zawsze modlitwie, sprawom ducha, a dopiero potem wszystkie inne sprawy związane z naszą aktywnością, pracą, nauką będą zajmowały swoje właściwe miejsce i nie zarzutują i nie zagrożą niczemu innemu, a przede wszystkim nie zagrożą Bogu, nie zagrożą relacji z Nim, nie zagrożą naszej modlitwie, o czym zresztą napisał święty Augustyn i echo jego nauczania, co zrozumiałe, jest obecne właśnie w regule świętego Benedykta, bowiem święty Augustyn zapisał bardzo wymowne zdanie, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na miejscu właściwym. I trzeci krok, do którego chcemy dzisiaj zaprosić i on będzie treścią tego spotkania, to ordo et discretio. Trzecia dewiza, trzecia zasada benedyktyńskiego życia. Porządek i ład. Takie króciutkie słówko ład, ordo. No właśnie, warto już teraz zapytać się, czy ja jestem człowiekiem ładu, czy ja jestem człowiekiem porządku, czy bliżej mi jest może do chaosu, jakiegoś zabiegania, pewnego rozbicia wewnętrznego, jakiegoś takiego niepoukładania, które wynika może nie ze złej woli, ale bardziej może wynika z wielości spraw, z różnych rzeczy, które mamy do zrobienia, może w niekoniecznie dobry sposób w kolejności poukładanych i one wywołują niepokój, one wywołują może nerwowość, czy poczucie stałego biegu, konieczności działania w bardzo szybkim tempie. No właśnie, czy jestem człowiekiem, który wybiera rzeczy istotne, najważniejsze do zrobienia, czy wybieram wszystkie? I wtedy mamy problem. Myślę, że jesteśmy osobami, które dość dobrze znały literaturę starożytną, bo w kanonie lektur jeszcze wiele, wiele lat temu utwory antyczne były do zapoznania się, do przeczytania jako utwory obligatoryjne. I między innymi takim utworem, który zapewne dobrze znamy, jest Antygona Sofoklesa, jako jeden z wielu oczywiście, które mieliśmy zapewne w ręce, ale nie jest istotne, o który utwór chodzi. Chodzi bardziej o strukturę treści, które były zawierane w tego typu przedstawieniach, w tekstach literackich, a potem przedstawieniach scenicznych, bowiem one, na przykład ten utwór Antygona, był tekstem literackim, a następnie wystawiany był w amfiteatrach, tak aby ludzie mogli oglądać to jako przedstawienia sceniczne z rolami odgrywanymi przez aktorów. Aktorzy mieli maski na twarzach, a ludzie mieli się z tego czegoś dobrego nauczyć. Były to tak zwane misteriony. Obowiązywała w tych utworach i w tych wydarzeniach scenicznych zasada trzech jedności. Zasada czasu, zasada miejsca i zasada akcji. Czas, miejsce i akcja. Te trzy rzeczywistości miały z sobą współgrać, miała być jedność pomiędzy nimi. No właśnie, i odnosząc się do tych utworów, gdzie mówimy o czasie, kiedy mówimy o pewnej dynamice, o akcji, kiedy mówimy o miejscu, chcemy się odnieść do tego, co Benedykt nam proponuje jako sztukę życia. Nie żeby zostać na poziomie teatrów, przedstawień scenicznych, ale żeby pójść w głąb. Bo samo słowo mysterion, greckie słówko odnoszące się do teatru antycznego, do przedstawień, ono już nas nakierowywało na to, że chodzi o pewną tajemnicę, o przestrzeń. Mysterion to jest przestrzeń wewnętrzna, która jest dostępna tylko dla wtajemniczonych. I właśnie można dziś już sobie pomyśleć, jak moja życiowa przestrzeń wygląda. Czy ona nosi w sobie cechę pewnego mysterium, w którym tę codzienność przeżywam z Bogiem? Czy to jest rzeczywistość, w której dla tego Boga miejsca nie ma? Albo gdzieś jest na marginesie, bo wszystko się dzieje we mnie tak szybko, że ani ja nie mam wglądu do tego misterium, ani Bóg nie ma wglądu do tego misterium, a już na pewno nie ma wglądu jakaś inna osoba, która mogłaby być pomocna w drodze mojego rozwoju, mojego wznoszenia się na wyższy poziom funkcjonowania. I kiedy mówimy o tych trzech jednościach czasu, miejsca i akcji w teatrach antycznych, w Mysterionach, to od razu przychodzi nam już na myśl to, co dzieje się na kartach Biblii i to, do czego zaprasza nas święty Benedykt w krótkim słowie ład. Bo zobaczcie Państwo, kiedy otworzymy pierwszą księgę Biblii, jest to Księga Rodzaju, usłyszymy te znamienite słowa, czy przeczytamy je, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To znaczy wprowadzał ład. Oddzielał w kolejnych wersetach światło od ciemności. Oddzielał zwierzęta, istoty, które będą żyły na powierzchni ziemi i te, które będą żyły w wodzie. Oddziela chłód i gorąco, czyli porządkuje. Bóg w akcie stwórczym, o którym czytamy w pierwszej księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, porządkuje świat, wprowadza ład. Na początku Bóg stworzył ład. Kiedy otwieramy księgę Ewangelii Świętego Jana, pierwszy rozdział, co czytamy? Czytamy, że na początku było Słowo. I znów to Słowo, którym jest Jezus Chrystus, jest też ładem, bo przez osobę Jezusa Chrystusa, który przychodzi na świat, świat się porządkuje, przynajmniej jest do tego zaproszony, bo Chrystus wprowadza porządek, wprowadza nowe prawo miłości, wprowadza ład w relacje międzyludzkie, wprowadza ład w naszą aktywność, w sposób przeżywania siebie i tak dalej. Moglibyśmy tutaj rozwijać jeszcze bardziej ten wątek. Więc warto sobie zadać to pytanie, czy jestem człowiekiem ładu, czy jestem osobą, która chce porządkować swoje życie, tak jak Pan Bóg w początku stworzenia świata na początku robił porządek, na początku wprowadzał ład, rozdzielał to, co pochłania od tego, co powinno istnieć samodzielnie. Czy ja jestem osobą, która podporządkowuje się Chrystusowi jako Słowu Bożemu, czy jestem człowiekiem, który żyje Słowem Bożym? Teraz przeżywamy w Kościele tydzień modlitw Słowem Bożym, mieliśmy niedzielę Słowa Bożego, więc jeśli na początku Bóg stworzył ład, jeśli na początku było Słowo Jezus Chrystus, czy ja za Nim podążam, czy w ten sposób wprowadzam ład do swojego życia? To jest pytanie, to jest zaproszenie, które już nam pokazuje, że wcale nie trzeba czekać wielce na Wielki Post, ale że jest to zaproszenie i droga, którą naprawdę możemy żyć każdego dnia. No właśnie, na początku Bóg stworzył ład, związał się z człowiekiem, którego uczynił z niczego, związał się z człowiekiem więzią miłości. Człowiek został zaproszony do aktu stwórczego Boga, bo przecież Bóg podzielił się swoimi pewnymi dyspozycjami, stworzył człowieka na obraz i podobieństwo, ale też udzielił mu pewnych funkcji, pewnych czynności, z których człowiek mógł skorzystać, zwłaszcza jeśli chodzi o akt tworzenia. Człowiek mógł nadawać nazwy, mógł rozdzielać pewne rzeczy, mógł współuczestniczyć, towarzyszyć Bogu, dzieląc doświadczenie swojego Stwórcy, ale jednak w którymś momencie, jak wiemy z historii Księgi Rodzaju, z historii Biblii, wiemy, że ten początkowy ład, ten początkowy porządek, ale także tę więź, która łączyła Stwórcę ze swoim stworzeniem, a przypomnijmy, że była to więź miłości, że była to relacja. Człowiek jednak od tej relacji odszedł przez fakt grzechu pierworodnego, czyli zerwał pierwotny ład. Zerwał pierwotną więź, która łączyła go ze swoim Stwórcą. I znów można by było zupełnie odrębne spotkanie, odrębną audycję temu poświęcić, ale to, co się zadziało przez fakt zniszczenia tego ładu i zniszczenia więzi, zniszczenia pewnej relacyjności, kiedy człowiek przestaje Bogu patrzeć w oczy, odwraca się plecami, chowa się w krzakach, ale nadal jest przez Boga przywoływany słowami: Adamie, gdzie jesteś? To jednak mimo tego, że tak się stało, Bóg pozostawia nam nadzieję i chce coś zrobić, żeby ten ład ponownie przywrócić. Kiedy myślimy o Wielkim Poście i kiedy myślimy właśnie o naszej sytuacji życiowej, jak to jest z tym porządkiem w nas i wokół nas, to tak jak wspomniałam, święty Benedykt ze świętą scholastyką, swoją siostrą, w regule, którą on zapisał, a także potem Hildegarda z Bingen, która z całą mocą porządkuje te sprawy, przybliża je w praktyce ludziom, którzy przychodzili do niej po pomoc i po poradę, pokazują, że z Bożą pomocą i z wielkim pragnieniem serca jest możliwe, żebyśmy nabrali smaku życia, żebyśmy przyjęli propozycję, jaka w regule jest podana jako sztukę życia, a także żebyśmy przywrócili ład w swoim życiu, bo do tego jesteśmy i zaproszeni, ale do tego jesteśmy też predysponowani. Czyli każdy z nas, niezależnie na jakim etapie wykształcenia jest, w jakim stanie się znajduje, w jakiej kondycji psychicznej, czy w jakiejkolwiek innej aktywności życiowej jest zaproszony do tego, żeby wprowadzać ład w życie. I tak jak wspomniałam, że w Misterionach była ważna zasada trzech jedności, czasu, miejsca i akcji, tak można by przez pewne uproszczenie podpowiedzieć, że właśnie sprawa wprowadzania ładu w swoje życie również odgrywa się na zasadzie tych trzech jedności. Chodzi o ład czasu, chodzi o ład serca i chodzi o ład przestrzeni. Czemu to jest takie ważne? I może się wydają teraz takie trochę abstrakcyjne. Nie jest abstrakcyjne, jest bardzo praktyczne, a przede wszystkim dlatego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ład mi jest do życia potrzebny, co on robi, co sprawia, co mi da, że będę porządkować swoje serce, wnętrze, swoje zadania, plany, będę modyfikować może trochę kalendarz całoroczny, a jednak jest ważne, żeby wprowadzać ład, ponieważ on zresztą w świetle badań psychologicznych wykazuje, że pomaga nam przede wszystkim zachować koncentrację zewnętrzną i wewnętrzną, czyli poprawia nam pewne zdolności poznawcze, poprawia nam percepcję, sprawia, że jesteśmy bardziej skoordynowani, czyli daje zdolność do koordynacji, zarówno taką wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Koordynację zadań, jakoś poukładanie swojej aktywności domowej, rodzinnej, małżeńskiej, zawodowej i każdej innej. Kolejny taki plus, który płynie z uporządkowania, właśnie z wprowadzania ładu, to jest ten, że staramy się dzięki ładowi umiejętniej wykorzystywać czas i rozwijać nasze zdolności. Bo jeżeli bardziej mamy zaplanowane i wykorzystane właściwie, a nie zmarnowane sekundy, które są nam powierzone, to rzeczywiście się okaże, że zaczynamy lepiej funkcjonować i społecznie, i dla samych siebie, że nam tego czasu jednak okazuje się, że więcej zostaje niż nam się wydawało. Ponadto, kiedy myślimy jeszcze o ładzie, to się okazuje, że on nas bardziej hartuje. Z jednej strony tak trochę zabezpiecza, ale z drugiej strony też sprawia, że jesteśmy bardziej zmobilizowani. On nas mobilizuje. Ponadto jakby efektem, czy jak się mówi dziś współcześnie, wartością dodaną do ładu jest również to, że daje nam wewnętrzną radość i pokój. A przecież o to nam chodzi. Jak często widzimy ludzi z zasmuconymi twarzami, jak wielu jest pacjentów, którzy korzystają z fachowej pomocy lekarskiej, bo dotknięci są depresją, czy przedłużającym się innym powodem obniżonego nastroju. Jak bardzo potrzebne są nam pewne proste kroki do wdrożenia, które mogłyby nam przywrócić i radość, i pokój, i wpłynąć też na poprawę naszych odniesień w relacjach tych rodzinnych, przyjacielskich, ogólnie szeroko rozumianych społecznie odniesień. I to też sprawia, że my jesteśmy bardziej kreatywni. Jesteśmy bardziej kreatywni wtedy, kiedy jesteśmy bardziej uporządkowani. I temu zadaniu może służyć właśnie przywracanie ładu. Jak wspomniałam, te trzy jedności, one jak troszkę jak echo nam wracają ze starożytnych utworów literackich, ale są obecne w regule i podpowiadają nam, że warto zadbać o to, aby przywrócić ład czasu, żeby zadbać o ład naszej przestrzeni, aby zadbać o ład w naszym sercu. I chciałabym teraz zaprosić do pewnej takiej refleksji, bo chyba każdemu z nas przytrafiło się kiedyś powiedzieć drugiej osobie, odpowiadając na prośbę na przykład, że nie mam czasu. że nie przyjdę albo czegoś nie zrobię, bo nie mam czasu. Kiedy tak uczciwie jednak pomyślimy, czy rzeczywiście tak jest, że nie mamy czasu, to się okaże, że w takim wnikliwym spojrzeniu tego czasu mamy sporo, tylko źle go wykorzystujemy. Że niejednokrotnie ten czas marnujemy, jakoś nam przelatuje przez palce i potem ani nie zrobiona jest żadna praca, ani modlitwa nie podjęta, ani żadnej pięknej, charytatywnej pomocy nie wyświadczyliśmy i tak dalej. Z czego to wynika? Reguła nam podpowiada, że tak niejednokrotnie takie podejście rodzi się z faktu, że czas zagarniamy dla siebie w myśleniu, że jest naszą własnością. Natomiast w sytuacji, kiedy troszeczkę zmienimy optykę i pomyślimy, że czas jest mi podarowany, że czas jest darem od Boga, to zaczynamy troszkę inaczej do tego podchodzić. Wiemy, że kiedy otrzymujemy jakiś upominek, prezent, to się nim cieszymy, albo czasem może jesteśmy niezadowoleni, bo ktoś nie trafił, ale generalnie cieszymy się, że jesteśmy obdarowani. Zaczynamy skupiać naszą uwagę na tym przedmiocie, odnosimy się z wielką wdzięcznością do tego, który nam sprawił przyjemność, ofiarował prezent, czyli przekierowujemy uwagę, bo jesteśmy obdarowani. I zaproszenie tutaj na ten czas Wielkiego Postu i każdy inny dzień całego roku, który jest przed nami, to jest zaproszenie, żebyśmy zaczęli patrzeć i gospodarować czasem jako wielkim darem, który Bóg złożył w nasze ręce. I to będzie wówczas dla nas zadanie całożyciowe, bo zmienia się perspektywa. Kiedy czuję, że jestem obdarowany, obdarowana, to mam już inne podejście do osoby czy do przedmiotu, rzeczy, prezentu, który mi ktoś włożył w ręce, poofiarował, i zaczynam mieć inne odniesienie. Z tego wynikają inne postawy, inne zachowania. I jak to w praktyce, żeby nie mówić tylko górnolotnie o wielkim obdarowaniu, jak to się może wyrażać? W bardzo prostych sprawach. W przejrzeniu na przykład kalendarza, jak jest zapchany, ile zadań sobie wpisaliśmy do rubryk, czy rzeczywiście wszystkie są potrzebne, bo przecież kiedy otwieramy Księgę Psalmów, to czytamy: nie dbam o rzeczy wielkie, nie gonię za tym, co wielkie, ani za tym, co przerasta my siły. No właśnie, czy czasem nie jest tak, że coś przerasta nasze siły, że bierzemy za dużo spraw do wykonania, potem brakuje nam czasu, bo źle nim gospodarujemy, bo nie myślimy, że jesteśmy obdarowani i tak dalej. Więc jest to praktyczne zaproszenie, żebyśmy, mając na uwadze fakt obdarowania, powierzenia czasu życia w nasze ręce, żebyśmy zechcieli z Bogiem współpracować właśnie w tym wymiarze, który się przełoży na praktykę życia. Na przykład na punktualność. Będzie to też wyrażało się w szacunku do osób, które na nas czekają. Czy jestem człowiekiem punktualnym? To są drobne gesty względem Boga, względem drugiego człowieka. Jaki jest rozkład mojego dnia? Czy mam czas, żeby z rodziną zjeść posiłek? To jest wspólnota stołu. To jest budowanie więzi, budowanie relacji. Czy ja daję czas w mojej rodzinie, moim bliskim, czy daję czas moim przyjaciołom, czy dbam o to, aby budować relacje, żebyśmy się mogli spotkać, wzajemnie siebie umocnić. Proste gesty, które można rozpisać na kolejne dni i takie, które będą powodowały, że pielęgnowane, praktykowane będą wnosić więcej pokoju w nasze serce. Podobnie, kiedy myślimy o tej drugiej rzeczywistości, jak wprowadzić ład w przestrzeń naszego życia. Kiedy myślimy o przestrzeni, owszem, może mamy na myśli przede wszystkim nasz dom, to prawda, to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, ale to jest też cała strefa naszej aktywności, tam gdzie jesteśmy, to co robimy. I kiedy przypomnimy sobie właśnie tę scenę z ogrodu rajskiego, wiemy, że tam był porządek, tam był ład w całej przestrzeni ogrodu Eden, ale także był porządek w relacji, w odniesieniu do Boga, do tego, że była pełna integracja osoby, zarówno w tym wymiarze ludzkim, jak i w wymiarze duchowym, jak i w wymiarze psychicznym, że w przestrzeni, w której jesteśmy dzisiaj, w naszych domach, w naszych mieszkaniach, że one nas w jakiś sposób mogłyby nakierowywać na to, co przed nami, na życie przyszłe, na to, żeby była w nas integracja ze sprawami Bożymi, żebyśmy przywrócili się do tego, z czego wypadliśmy z rytmu łaski, przez fakt grzechu pierworodnego, przez grzech, którego doświadczamy w naszym codziennym życiu. I kiedy myślimy jeszcze o przestrzeni i myślimy chociażby o naszych domach, to warto też zwrócić uwagę i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mój dom, przestrzeń, w której się obracam, miejsce może na biurku, w gabinecie, w biurze, gdzieś, gdzie pracuję, czy jest miejscem, czy jest przestrzenią ładu, czy tam jest porządek, czy jest dużo rzeczy, niepotrzebnych rzeczy, czy te rzeczy są uporządkowane, czy nie są uporządkowane, bo przecież bezpieczny dom jest prototypem nieba. W klasztorach benedyktyńskich przez cały czas używa się zresztą sformułowania cela zakonna na określenie pomieszczenia, w którym mieszka mnich. Cela, czyli coś, co nas nakierowuje na niebo, na czelo. Sam układ w starych klasztorach, układ architektoniczny był taki, że okna znajdowały się powyżej, tak żeby wznosić wzrok ku górze, żeby patrzeć na niebo, patrzeć dalej niż tylko sprawy codzienne. No właśnie, w mojej przestrzeni, jak się to dzieje? Czy moja przestrzeń aktywności, pracy zawodowej, domu jest przestrzenią uporządkowaną, uładzoną, czy jest w niej ład, czy jest w niej chaos, czy jest w niej bałagan? Czy potrafimy zadbać o to, żeby ukierunkować siebie na niebo, tu gdzie jesteśmy, tu gdzie Bóg nas postawił, w takiej, a nie innej aktywności? Wreszcie trzecia strefa to jest ład serca. Mieliśmy ład czasu, mieliśmy ład przestrzeni, akcji i teraz ład serca. Czy jestem człowiekiem, który potrafi ześrodkować, zespolić wszystkie swoje pragnienia i dążenia w Bogu, nawet jeśli jestem w małżeństwie, w rodzinie, w pracy zawodowej, czy jednak gdzieś jestem porozbijany, porozbijana na różne inne drobiazgi, na różne inne kawałki, które może wytrącają mnie trochę z rytmu myślenia o sprawach Bożych i wprowadzania Boga w swoje życie. Więc zaproszenie, jakie jawi się w tym zakresie, to jest zaproszenie do tego, żeby przywracać ład serca przez pewną równowagę osiąganą za pomocą ładu życia, właśnie tego uporządkowanego harmonogramu, uporządkowanego miejsca. W sposób jakby naturalny będzie się to rodziło potem w sercu, również w sercu, które będzie wspierane chociażby łaską sakramentalną w sakramencie pokuty, pojednania, kiedy dbamy o to, żeby rozwijać się duchowo, żeby się karmić Słowem Bożym, korzystać z miłosierdzia. To wszystko będzie sprawiało, że nasze serce będzie pracować trochę inaczej. Wyhamuje od niepokoju, choć to nie znaczy, że nie będzie problemów czy wyzwań różnego kalibru, ale przynajmniej będzie inna perspektywa, będzie już inny rytm bicia tego serca, które sobie z Bożą łaską, z Bożą pomocą poradzi z różnymi wyzwaniami, które w życiu mamy. No i właśnie, ład czasu, ład przestrzeni i ład serca tak zintegrowane sprawią, że my będziemy ludźmi pokoju. To, co mówiłam na początku, jako pokój, jako dewiza życia benedyktyńskiego, przecież tak bardzo tego potrzebujemy. Modlimy się, papież Leon przypomina, wzywa, prosi, módlmy się o pokój na świecie i o pokój w naszych sercach. No i właśnie jest to możliwe do zrobienia, jest to możliwe na wyciągnięcie ręki, tylko pytanie jest takie, czy nam się chce, czy jest w nas aspiracja, czy jest w nas pragnienie, potrzeba, żeby tak się działo. I z tego będzie wynikać pewna równowaga. I to są priorytetowe wartości reguły benedyktyńskiej, priorytetowe zasady, którymi też kierowała się Hildegarda z Bingen, że jeżeli jest w nas mądry umiar, gdybyśmy wyobrazili sobie trójkąt równoboczny, to w środku tego trójkątu jest mądry umiar, czyli ład. I on będzie regulatorem dla wszystkich naszych aktywności. Czy to będzie modlitwa, bo damy jej prymat w naszym życiu, czy to będzie duch pracy, bo też jest potrzebny w naszym życiu, czy to będzie klimat bycia razem, bo też jest bycie z drugim człowiekiem w rodzinie, w relacjach jest potrzebne dla naszego prawidłowego rozwoju, to wtedy, kiedy osią obrotową tego trójkąta równobocznego będzie mądry umiar, ład, ordo, to wszystko poustawia się na miejscu właściwym, bo będzie czas na ora et labora i na to, żeby żyć w radości, w pokoju z innymi, in laetitia pacis. I to jest wezwanie, które zostawił nam też święty Jan Paweł II, odwiedzający Monte Cassino, mówił wtedy do mnichów i mniszek benedyktyńskich: ora et labora, in laetitia pacis. Bądź się, pracuj i nie bądź smutny, bądź dla drugiego człowieka, bądź człowiekiem pokoju, bądź tym, który podniesie drugie jego na duchu, bo ma z czego zaczerpnąć. No właśnie. I to jest taka droga, którą możemy podjąć codziennie, nie tylko w czasie Wielkiego Postu, ale w Wielkim Poście w sposób szczególny. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby taki challenge, takie wyzwanie podejmować każdego dnia, żeby nas Słowo Boże prowadziło, a jest ono bogato, hojnie zastawiane w każdej mszy świętej. Wystarczy sięgnąć i spróbować z Jego pomocą, z Jego łaską zmieniać coś w życiu, a co możemy zmienić, to myślę, że trochę udało się podpowiedzieć. Bo ład, choć takie krótkie słówko, tylko trzy litery mające, jest też rzeczywistością, która może zmienić wszystko i uczynić nasze życie życiem naprawdę szczęśliwym, benedyktyńskim. Bo słowo benedykt, benedictus po łacinie znaczy błogosławiony, czyli szczęśliwy. I życzę każdemu, aby doświadczyli tego właśnie stanu życia. Życzę bycia szczęśliwym, błogosławionym. Dziękuję bardzo.